Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Po raz drugi do studia udało mi się zaprosić pana Jurka Stankiewicza, elektromechanika, specjalistę od nowoczesnych sprzętów elektronicznych, który jest człowiekiem z pogranicza normalnego życia, naszego codziennego i świata elektroniki. Oswaja ten świat, przybliża go nam, reperuje, co się da, ale przede wszystkim normalnie żyje, normalnie funkcjonuje. Dzień dobry panie Jurku, po raz drugi.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Każde życie jest z jednej strony zwyczajne, a z drugiej niesamowite, w jakiś sposób cudowne, czasami straszne, czasami wspaniałe, wesołe, radosne. I chcę, żeby ta rozmowa była po prostu rozmową o życiu.
Tak. Zapewne krąży wśród ludzi i nie jest to coś, co powiem, niezwykłego, że istnieje pojęcie tak zwanych złych oczu, że spojrzenie, które, przed którym ludzie się nieraz próbują ustrzec, bo uważają, że to spojrzenie może przynieść krzywdę. Ja oczywiście w to nie wierzyłem, bo uważałem, że to są jakieś tam przesądy, to jest niemożliwe. Ale otarłem się o coś takiego, prowadziliśmy firmę iluś osobową, to nie jest istotne. W końcu zasady rozliczania były takie tej firmy, że każdy pracował ile chciał, zarabiał ile mógł, a płacił konkretną część wynikającą z ilości zatrudnionych tych kosztów firmy.
Ja się wtrącę, przypomnę, bo o tym zapomniałem powiedzieć słuchaczom, że pan Jurek jest z wykształcenia elektronikiem, specjalistą od nowoczesnego sprzętu elektronicznego. Prowadził swój warsztat usługowo-naprawczy, jak również był kierownikiem, opiekunem sprzętu w różnych firmach, m.in. w pogotowiu ratunkowym. A oprócz tego zajmował się również mediacjami w sprawach nadajników radiowych elektronicznych GSM.
Więc zasady wydawały się proste i przejrzyste. Każdy mógł zarabiać ile chciał, ile mógł i swoją część miał zapłacić i koniec. Ale okazało się, że ten pomysł jest zły, dlatego że zdolności poszczególnych osób były różne, ich tak zwane szczęście do wyszukania usterki też różne, więc jedni naprawiali sprzęt stosunkowo szybko, inni siedzieli nad nim godzinami. No a wiadomo, że przy założeniu zdrowych zasad, że nie kroimy klienta, w cudzysłowie oczywiście nie kroimy, czyli nie drzemy jakichś cen tylko za to, że siedziałem i nie potrafiłem zrobić, tylko bierzemy tyle, ile się należy. W tym sensie, że co to było uszkodzone i za to, ile trzeba zapłacić za zakup nowej części i wymianę. Więc te zarobki w jednym przypadku były lepsze, bo w ciągu godziny można było więcej tych sprzętów naprawić, a dla innych były bardzo złe, bo siedzieli kilka godzin. No i tym, któremu szło w miarę przyzwoicie, a powiem nawet dobrze, to byłem ja. Natomiast jeden z moich pracowników miał problemy. Nie zdawałem sobie wtedy z tego sprawy, że to może w jakimś sensie zaowocować na dalszym ciągu mojego życia i działalności, a o tym później chwilę. Więc kiedy odstawiałem kolejny telewizor naprawiony i wstawiałem następny, to widziałem w jego oczach coś, czego nie chciałbym po prostu widzieć. Nawet trudno powiedzieć, że to jest zawisk, jakiś taki błysk. No nie było to przyjemne spojrzenie, ale to mówię, może mu się wydaje przykro, ale jest dużo młodszy, ma mniejsze doświadczenie, więc z czasem będzie to szło dobrze. No i doszło do takich paru zdarzeń, których nie łączyłem na początek w ogóle z tym wszystkim. Najpierw mi się spalił telewizor na tym biurku po zrobieniu. Kiedy powiedziałem, no już zrobiony, on wyłączył swoje biurko i w tym momencie mój telewizor się spalił. Pytam, co zrobiłeś? No nic, wyłączyłem swoje biurko. No to może, wiesz co, mówię, nie wyłączaj, kiedy u mnie coś jest włączone, bo może to ma jakiś związek. To on mnie uprzedzał, bo nie powiem, żeby tam istniała jakaś nutka jakiejś złośliwości, czy coś z jego strony. Było to oczywiście zupełnie nieświadome. Potem uszkodził się magnetowid na tym biurku, nie wiadomo dlaczego. Nikt go nie dotykał, został odstawiony. Właściciel powiedział, że chce, żeby naprawę dokonywać przy nim. Oddalił się, bo tam miał jakieś sprawy rodzinne. No to myśmy odeszli od tego magnetowidu. On powrócił po iluś tam godzinach. To żeśmy wrócili do magnetowidu, włączyliśmy. Magnetowid zaczął się dymić. No więc było całkiem wesoło, bo były to czasy, kiedy jeszcze nie było tak łatwo jak dzisiaj, że jest pełno firm oferujących części. jest internet, gdzie można sobie tego wszystkiego poszukać. Były to lata tuż po stanie wojennym, gdzie zdobycie jakiegokolwiek układu scalonego graniczyło z cudem, a przynajmniej trzeba było mieć jakichś kolegów, którzy jeździli na roboty do Niemiec, dosłownie, i tam chcieli poszukać i przywieźć tą część, co trzeba. Więc to, co się tam spaliło w tym magnetowidzie, to kosztowało ileś miesięcy poszukiwań, no i dużo pieniędzy naprawdę, bo wtedy te przeliczniki były takie, że to nie opłacało się zupełnie naprawiać, jeżeli taka rzecz się zdarzała. No i właściwie można by w tym momencie przerwać już opowieść o tym biurku, bo z przyczyn od nas niezależnych zmieniliśmy siedzibę i z Górnośląskiej przenieśliśmy się na ulicę Grodzką w pobliżu katedry. Na tejże ulicy Grodzkiej była to kiedyś przychodnia dentystyczna, był duży lokal, więc rozłożyliśmy to wszystko bardzo luźno, mieliśmy dużo pomieszczeń, dużo miejsca i to biurko, na którym działy się te dziwne rzeczy, ono zostało odstawione w kąt, nie dlatego, że były jakieś podejrzenia, ale po prostu, no, to nie było potrzebne wtedy akurat. Inne tam mogliśmy wstawić. I ono sobie tam stało. No, potem wpadliśmy na pomysł, że na tym biurku należy zrobić punkt wystarzania sprzętu, który został naprawiony. Co to jest wystarzanie? No, po naprawie włączało się taki sprzęt, uruchamiało się i on chodził, żeby kiedy klient odbiera, mieć pewność, że tam naprawdę już się nic nie dzieje, jest wszystko okej, okay, że z czystym sercem można powiedzieć, tak, jest znalezione, jest to zrobione. Bo nie zawsze było to takie jednoznaczne, nieraz coś tam się zrobiło, wydawało się, że to właśnie to powodowało jakieś tam przerywania, czy no, po chwili się okazywało, czy po godzinie, że nie, to jest jeszcze coś tam jest.
Czasami chodzi 5 minut sprzęt, tak. A okazuje się, że dłużej nie pociągnie.
Tak, jeden reagował na zimno, inny na ciepło, więc myśmy nakrywali te odbiorniki kocem, żeby jak się przegrzeje, żeby ujawniał swoje te inne, żeśmy z kolei wynosili na zewnątrz, na dwór, wymrażali, bo zakładaliśmy, że w różnych warunkach pracują. No i to oczywiście nie ta technologia, bo o tym klienci nie wiedzieli, ale ta skuteczność potem tej naprawy była wysoka, bo ten sprzęt działał po prostu jakiś czas, dłuższy zapewne niż przy innych takich sposobach napraw. No więc wpadliśmy na pomysł, żeby na tym biurku, na którym takie tam zdarzenia się zdarzały, co nadmieniłem na początku, że ten telewizor się zapalił, że magnetowid się nie wiadomo dlaczego uszkodził, kiedy nikt do niego nie dochodził. No, odstawialiśmy sprzęt. No i zaczęły się dziać rzeczy niewytłumaczalne. Telewizor został zostawiony i chodził. By było przy magnetowie, nic się nie działo. Ale wystarczyło wyjść z pomieszczenia, kiedy się przyszło, on na pewno nie chodził. Na pewno był uszkodzony. No, padło się to na karp oczywiście tego, że no, widocznie było coś jeszcze i to się ujawniło. No i bardzo dobrze, no to
bo to najgorsze. Znów na warsztat.
Znów na warsztat i koniec, bo najgorszą rzeczą jest dla klienta, jak on to przywiezie do domu, włączy i to po chwili już nie chodzi. No to przecież wiadomo, że to dużo ludzkich nerwów generuje. No na początku to traktowaliśmy na zasadzie, że no tak widocznie miało być, ale potem zaczęliśmy mieć jakieś podejrzenia do tego biurka, że tam chyba coś z tym biurkiem jest nie tak. Tu muszę dodać, że najprościej mówiąc, do biurka był przybity kabel z przedłużaczem, takim z ilomaś gniazdami i własnym bezpiecznikiem, zakończony wtyczką, także tą wtyczkę wkładało się do gniazdka wtykowego w ścianie, a na biurku było ileś tam gniazdek, gdzie można było włączyć przynajmniej nie jedno urządzenie. No i własny bezpiecznik, że na wypadek jakiegoś zwarcia czy coś, żeby nie latać gdzieś tam, wymieniać bezpiecznik, tylko żeby to w obrębie biurka było. Po iluś takich usterkach, no, zdarzyła się na przykład taka historia z magnetowidem, który po przestrojeniu sobie chodził, odtwarzał. No i wróciliśmy, pobyliśmy na herbacie w sąsiednim pomieszczeniu. No nie chodzi, nie chodzi, no i nie chodzi. No to najpierw burza mózgów parę dni, bo nie udało się naprawić. Potem poprosiliśmy jeszcze mądrzejszych od nas w naszym rozumieniu, że oni może coś pomogą. No nie pomogli, stwierdzili, nie wiadomo co się stało. No nic nie można wykryć, dlaczego ten magnetowid, no to nie odzywa się, jest totalnie, no wymieniane oczywiście zostało różnych podejrzanych, jak to się mówi, rzeczy, nie, nic. Doszliśmy do wniosku, że trzeba odkupić ten magnetowid, bo po prostu, no to stało się, klient nie bardzo przyjmował to, miał młodą żonę, ona bardzo chciała oglądać te filmy jakieś tam, nagrywać czy coś. On był człowiekiem koło 50 wtedy. Ja mu tłumaczę, co się stało. Mówię, wie pan, on mówi, panie, no mi pan tego nie musi tłumaczyć, ja rozumiem, że stało się coś, ale żonie mi pan wytłumaczy. Ona chce, ona mnie wyzywa tam i zaniosłeś do jakiegoś papraka. No więc postanowiliśmy, że odkupimy ten magnetowid i odkupiliśmy ten magnetowid, oczywiście zupełnie nowy i oddaliśmy, no bo jakie były dalsze losy, no ktoś to od nas wziął, powiedział ja się z tym pobawię, bo mam dużo czasu, no ale po roku zabawy nie pracował w tym zawodowo. Oddał to nam, mówi, nie, chłopaki, tego się nie da naprawić. Nie wiadomo co jest, on jest chyba totalnie zniszczony. Też go nikt nie dotykał. On sobie stał i chodził. No to zaczęliśmy mieć jakieś takie podejrzenia odnośnie tego biurka, że coś z nim jest nie tak. Potem oczywiście byłem już sam w tym zakładzie zupełnie. Z tego biurka nie korzystałem i stopniowo powierzchnia, na której działałem, zaczęła się kurczyć siłą rzeczy, bo nie sposób było ogrzewać tak duże pomieszczenie. Ono miało 100 metrów kwadratowych, więc dla jednoosobowej działalności to były straszne koszta, więc zacząłem pracować na przyzbie, mówiąc dawnym językiem, czyli w przedsionku, w pokoju tuż od wejścia. No i tam między innymi to biurko sobie wstawiłem, bo ono było małe i wstawiłem je nie pamiętając o tym, że to są jakieś tam nowe, niewyjaśnione historie z tym biurkiem. I tak sobie działałem. Znowu zaczęło ono pełnić funkcję, jako że miało małe gabaryty, także jak się postawiło jeden odbiornik na nim, to było wszystko do wystarzania. Znowu zaczęły się dziać te dziwne rzeczy. To jest taka anegdotyczna historia, była z takim telewizorem Philips, który początkowo chodził 3 godziny na tym biurku, potem powiedzmy chodził godzinę, potem chodził 15 minut, a potem wywalił od razu.
Czyli za każdym razem psuł się, tak?
Potem... Coraz szybciej. Także temu właścicielowi chciałem oddać pieniądze, on był gdzieś z jednej z podkaliskich wsi, może mnie nawet słucha i tak, powie, tak było. Ja mu mówię, ja panu zapłacę, weź pan ten telewizor, ja nie wiem, ja się poddaję, ja go nie zrobię. Mówi, nie, mówi, kochany, ja nie po to go przywiozłem, żeby teraz wozić go indziej, musi go pan zrobić. No to jak muszę, to muszę. To i oczywiście sen. W nocy wyśniłem rozwiązanie, co z tym zrobić. Były takie wtedy odbiorniki radzieckie, Witeś, i one miały ten zasilacz, który ulegał w Philipsie zniszczeniu, one miały ten zasilacz bardzo dobrze pozabezpieczany, że on się wyłączał na wypadek zwarć, czegokolwiek, przepięć i tak dalej. Ten Philips był 20 lat wcześniej opracowany niż ten Witeś, więc to była zupełnie inna już epoka. I kupiłem tą przetwornicę od tego Witesia, zaimplantowałem do tego Philipsa. Na to biurko już nie wstawiałem, włączyłem, pięknie chodził, wszystko oddałem. Właściciel więcej się nie pokazał, mówię, no widzi pan, chciał pan, to pan zrobił. I okej. No i wtedy to mnie zmobilizowało, bo jeszcze oczywiście mógłbym przytoczyć ileś przypadków, bo to jeszcze do tej mojej głowy nie dotarło, że coś z tym biurkiem jest nie tak, ale już niebawem, już dorastałem do tego, dojrzewałem. Mówię, nie, no trzeba wydać te tam 100 zł, kupić nowy, przedłużać, wszystko nowiutkie. Tam musi coś iskrzyć, coś przerywać i przez to dzieją się takie dziwne rzeczy. Kupiłem wszystko nowe, tą starą instalację wyciąłem zupełnie w pień, wyrzuciłem i założyłem nową. No i byłem bardzo zadowolony, mówię, no teraz będzie wszystko dobrze, ale niestety nie było dobrze. To biurko powtórzyło swoje paskudne zachowanie w stosunku do tych kolejnych sprzętów, które znowu się na nim popsuły i znowu wtedy, kiedy mnie nie było, żebym nie widział, nie potrafił nawet określić, jak to się dzieje, czy tam coś iskrzy, czy coś trzeszczy, czy coś błyska, prawda? No, przychodziłem, to już był cichutki i spokojnego serca, spokojny się nie odzywał zupełnie. Także to w pewnym momencie doprowadziło mnie do takiego przekonania, że zło siedzi w tych deskach, w tym biurku. Zdaję sobie sprawę z tego, że to może być śmieszne dla wielu, ale miałem taki młotek kilogramowy, potrzaskałem to biurko w drobiazgi.
Pomogło?
W taki sposób, żeby nikt go już do niczego nie wykorzystał. I oczywiście, no nie, no skończyły się te moje problemy, bo nie było biurka i sprawa, zresztą w ogóle inne czasy, więc czy to jest takie zupełnie nienormalne? No nie wiem. Dla mnie, tak jak zaznaczyłem poprzednio, takim momentem przełomowym była ta historia z tym procesorem. Czyli z układem scalonym, który był wypalony i który modląc się, mówiąc, Panie Boże, dla Ciebie to co to jest, no uczyń to.
Historia złego biurka zaczęła się od złego spojrzenia pana współpracownika.
Tak, więc on nie miał najmniejszego powodu, żeby mieć do mnie żal jakiś, czy niechęć mieć, no to po prostu jakiś jego wewnętrzny żal, że jemu nie idzie, a mi idzie.
A jak się rozwiązała ta sytuacja?
I wtedy po prostu mówię, no generalnie niby to była cały czas taka moja wewnętrzna walka, jak to rozwiązywać, żeby być sprawiedliwym. No jakimś tam sensie, bo prawda, to trudno powiedzieć, na ile ta moja sprawiedliwość była sprawiedliwością, ale wymyśliłem sobie, że powinniśmy zacząć inaczej się rozliczać, że wszyscy ludzie, no może rzeczywiście, może źle trafia, może trafiają mu się trudne przypadki, może powinienem To była wtedy taka jeszcze spółdzielnia wielobranżowa, gdzieśmy pracowali i nas tam było 5 w tym zakładzie. To nie był jeden pracownik, tylko nas było w sumie 5 i każdy płacił swoją dolę, swoją część tych opłat, ale one były równe. Doszedłem do wniosku, że powinniśmy wszystkie zarobione pieniądze wrzucać do kapelusza i na koniec miesiąca z tego zapłacić tą całą naszą należność, a resztę podzielić na równo. Czyli takie rozwiązanie, no trochę kołchozowe, można powiedzieć.
Zgodnie z minionym systemem.
Tak, tak jest, ale powiem szczerze, że to bardzo pozytywnie podziałało, w tym sensie, że to każdy zdawał sobie sprawę z tego, że no może trafiłem źle, może mam bardzo trudną usterkę, nie przejmował się, że nic nie zarobi, bo w tym czasie powiedzmy pan Jurek czy pan Józek już trzeci odbiornik naprawił i wiadomo, bo tam te 20-30 zł już zarobił, to już nie jest tak źle. To zaowocowało tym, że lepiej nam ta działalność szła i atmosfera się poprawiła, bo o ile przedtem to oczywiście nikt nie odzywał się, bo każdy tam siedział skupiony, myślał, co tu, jak tu zarobić, jak tu jak najszybciej naprawić, a to wiadomo, że im bardziej się chce, tym przeważnie większe kłopoty, tak jak z tym procesorem, że wszystko było dopięte, no i się okazało, że i tak wychodziłem z pustymi rękoma.
Przez wiele lat nabył pan umiejętność rozmowy z ludźmi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Zwykle konflikty, jakie powstawały, w których byłem mediatorem, no chociażby takie zdarzenie, to było niedaleko Szatku, Zduńska Wola, Sieradz, te okolice. Był listopad, godzina 21, czarna noc już i telefon. I słyszałem, że pan tam potrafi pomóc mi. A co się stało? No ludzie siedzą w wykopie, ja mam gruchę z betonem, bo miałem wylewać fundamenty i oni powiedzieli, że nie wyjdą. Mówię, będę u pana najwcześniej za 1,5 godziny. No przyjedź pan choćby za 2, bo oni nie wyjdą do rana. Powiedzieli, że siedzą i ta policja nie interweniuje, bo niby nic się nie dzieje i pojechałem tam i...
Zablokowali po prostu pracę.
Możliwość tak? wylewania. I to jest o tyle śmieszna sytuacja, że takie pozwolenie na budowę, to ono jest poprzedzone całą procedurą. Składa się opis przedsięwzięcia, odpowiednie dokumenty, że to jest mój teren, albo że mam dzierżawę, umowę na dzierżawę tego terenu. To wszystko ten inwestor musi przedtem mieć. No i w tym momencie lokalna społeczność stwierdza, że nie będzie taka. A w przypadku tego Szatku była to historia taka, że ta wieża, bo to były wykopy pod wieżę telefonii komórkowej, miała stanąć na terenie, nazwijmy, miejscowego Nowobogackiego, który miał tam skład węgla, opału, no wszystko miał. No a pozostali mieli dużo mniej. No więc trochę tam żal za serce ściskał, że jeszcze to będzie miał, mało tego i tak dalej. To jest niekoniecznie względy jakieś racjonalne.
Nie bali się promieniowania i tak dalej.
Nie, niekoniecznie to. Chodziło po prostu o to, że nie, to tak już nie może być, że jeszcze i to, prawda? Bo jest takie powiedzenie, że bogatemu to się i by kocieli. No nieraz tak jest, Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści, no ludzie to różnie mówią. Także jechałem tam niezupełnie przekonany, co z tym zrobię, bo to był konflikt już taki naprawdę zaogniony. Bo zupełnie inaczej się rozmawia, jeżeli spotkają się obie zwaśnione strony na sali, tak jak powiedzmy było w Białobłotach w szkole, że przyjechaliśmy my, przedstawiciele inwestora i miejscowi, ci wszyscy, którzy byli w proteście, no więc na wejście zagadnąłem, to jak siadamy my i wy, czy siadamy razem, po ludzku rozmawiamy, czy się dzielimy na lewą stronę, że to są ci, a na prawą to ci i będziemy się obrzucać, nie? I tak to na wejście takie wrzucenie takich trochę żartobliwych tych nieraz powoduje rozładowanie sytuacji, że ludzie zaczynają rozmawiać i mówią, no nie, może warto go posłuchać, co powiedzieć, bo niekoniecznie przecież kłamie, prawda? No tam było gorzej, bo oni już siedzieli w wykopach.
Pełna determinacja.
To jest była pełna determinacja. To był listopad, jak mówię, to było zimno i siedzenie w tej wykopanej ziemi, no to naprawdę, ale to nasunęło mi pewien pomysł, tak, że jak przyjechałem i na miejsce i ten tam co chodził z tą komórą i co chwilę wydzwaniał do mnie i to mówi, to ja jestem. No to jak mi ich pokazał, to chłopaki byli w większości w moim wieku, koło 60 wtedy. No i mówię, idę do nich. Mówię, chłopaki, chodźcie z tych wykopów, nie siedźcie tutaj. A to niby czemu? Mówię, nery sobie poprzeziębiacie, no. No może i wywalczycie, że jemu się zabetonuje ta grucha i będzie miał kłopoty, wielkie straty i tak dalej, ale wy też za długo nie pożyjecie potem, no. No to nie róbcie takich rzeczy, to nie tu miejsce do dyskusji. A gdzie jest niby? No to mówię, jakąś knajpę tu macie, czy salę, pójdziemy, usiądziemy i pogadamy sobie. No i wyciągnąłem ich z tych wykopów, ale mówią, że jak ich gdzieś zwodzę, to lepiej, żebym tu nie przyjeżdżał. Mówię, nie, na pewno was nie oszukuję. Jeżeli macie jakieś racje solidne, to jesteśmy w stanie tą budowę całą zatrzymać i jeszcze raz to wszystko będzie rozważone. Ale niech on ten cement wyleje, bo to nie jest jego grucha, nie jest jego cement. Ktoś to przywiózł i no co on z tym zrobił?
Gdyby zastygł w maszynie, tak, to maszyna do wyrzucenia jest.
Maszyna jest do wyrzucenia, bo przecież się tego nie wykuje potem z tej gruchy. No więc mówię, będzie musiał gdziekolwiek wysypać ten cement, prawda? Więc niech wywali do tego dołu, który został wykopany. No i oni się zgodzili. Na sali, ku zdumieniu tego, który mnie wynajął, powiedziałem im, co można zrobić. Mówię, sprawdźcie, czy było ogłoszenie o tej inwestycji, czy do publicznej wiadomości było podane, czy były dyskusje i tak dalej. Czy operat na temat oddziaływania na środowisko jest prawidłowy i tak dalej. Oni tam gdzieś coś wynaleźli w tym operacie, gdzieś jakąś poprawkę ręczną i stwierdzili, że to zostało naniesione nie przed budową, ale to były dalsze ciągi. Także ta budowa została wstrzymana na okres tam miesiąca, czy dwóch, czy trzech. No ale skutek był taki, że ten miał te fundamenty wylane, że udało się tych ludzi wyprowadzić. Potem ta wieża oczywiście docelowo stanęła, bo tu nie o to chodziło, że w tak zaognionej sytuacji tych ludzi się pobije i powie, idźcie do domu, bo wam jeszcze tutaj przylejemy, jak nie pójdziecie i tak postawimy i tak dalej. Nie, nie tędy droga jest zawsze do uzyskiwania tego kompromisu, tej ugody, bo ta droga powinna być na tej zasadzie, że każdy ma wolną wolę do końca i chcecie, to siedźcie dalej w tym wykopie. Ja idę, bo tu jest zimno.
Ale oni w tym wypadku nie mieli racjonalnych przesłanek żadnych, prawda? Żeby to...
To znaczy, tylko... żadne te protesty, jakie były, to one nie były racjonalne. Wynikały z tego, że w Anglii na początku rozbijano maszyny parowe, bo to było jakieś zło. Wszystko, każde nowalijki, mówiono, że samochód, który wyjedzie na ulicę, to tam musi ktoś biec i krzyczeć, uwaga, bo jedzie samochód. Przed tą nowością ludzie się zawsze bronią.
A czasami ktoś też manipuluje społecznością, chcąc uzyskać jakieś dodatkowe korzyści, prawda?
Tak, a z drugiej strony pojawia się bardzo wielu tych dbających o zdrowie społeczne i tak dalej, którzy generalnie wytwarzają tego typu spory, zamieszki, bo wtedy łatwiej ugrać swoje jakieś tam niecne cele i odstąpienie, powiedzmy, od tego protestu, to wiąże się zawsze z jakimiś tam haraczami, które trzeba zapłacić. Pytał pan, jak to tam się z ludźmi dyskutuje. No, zawsze takich używałem argumentów, jak ktoś mi mówił, że zapłacili, gadasz. Nie zapłacili i gadam. Gadam, bo umiem, bo wiem. Mówię, a pani umie robić placek jakiś z wiśniami? I co pani najlepiej wychodzi? Taki, no tam mówił jabłecznik. No widzi pani. I podejrzewam, że gdybym ja zrobił ten jabłecznik, to nikt by go nie chciał jeść. A pani się zadaje. Każdy z nas coś umie najlepiej. Ma swój talent. Słyszała pani o tych talentach? No słyszała.
Nie unikniemy już postępu cywilizacyjnego, elektroniki. Otaczają nas zewsząd fale promieniowania i tak dalej. My w tym żyjemy. No, taki jest znak czasu. Osoby podobne do pana muszą dbać o to, żeby to było jak najmniej szkodliwe dla człowieka i uświadamiać nas, tych po drugiej stronie, odbiorców wszystkich nowoczesnych mediów, na ile to jest szkodliwe, na ile nieszkodliwe i co zrobić, żeby te szkody były jak najmniejsze dla człowieka.
Jest takie ukute przez Rywina chyba powiedzenie, że nie potwierdzam i nie zaprzeczam. No i potem zaczęło oczywiście funkcjonować i na każdym kroku być używane, ale w tym przypadku można by użyć określenia, że nie potwierdzam i nie zaprzeczam, że promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe albo nie jest szkodliwe. To jest tak jak z tym piecykiem, który nie jest szkodliwy, jeżeli stoi sobie w pewnej odległości od nas i jest rozgrzany do czerwona, ale jest cieplutko za to. ale jest bardzo szkodliwy, gdybyśmy kogoś na nim posadzili, prawda? Więc to...
Ale teraz mamy tak, oprócz przewodów elektrycznych, gniazdek, które nas otaczają, jesteśmy jak w klatce zamknięci w naszych mieszkaniach, również coraz popularniejsze sieci bezprzewodowe, Wi-Fi internetowe, które no krążą, promieniowanie czy fale radiowe przeszywają nas na wskroś.
Często. Tak, tak, tylko... Panie Adamie, przedtem mieliśmy każdy w mieszkaniu rentgen. Rentgen dosłownie to był ekran kineskopu, telewizora tego kineskopowego CRT, jak się kiedyś nazywało. I taki kineskop promieniował promieniowanie rentgenowskie, ale z tyłu, czyli z przodu odbiornika to promieniowanie było mniejsze, bo ten ekran był z tak zwaną metalizacją. To przez taką płytkę aluminiową było wyświetlane na zasadzie, że ekran, który leciał i uderzał w tą płytkę aluminiową, to wybijał z tej płytki elektron i ten elektron uderzał z kolei w luminofor i rozświetlał go. Czyli promieniowanie gamma, które, o którym tu mówię, to szkodliwe, ono było z przodu niewielkie, pomijalne. Natomiast z tyłu było sobie niczego, bo one odbijały się, te wiązki promieniowania, i z tyłu odbiornika były. Z tyłu odbiornika na szczęście nikt tam zazwyczaj nie siedział, bo odbiornik był wbity w kąt albo gdzieś przy oknie i tam dalej, wiadomo, z odległością to bardzo się zmniejsza, z kwadratem odległości maleje skutek tego, więc nie było źle. Natomiast ten, który naprawiał te odbiorniki, to miał zawsze, zawsze z tyłu to promieniowanie. I skoro dzisiaj pan ze mną rozmawia, a
pan siedział... Pan jest wyjątkowo napromieniowany.
Przy tych odbiornikach, to musiałem swoją działkę już dostać. Ja wiedziałem o tym, że to tak jest, bo to na pewno wiedzą, no tam się różne środki ochrony zalecało stosować, tylko że gdyby dostosować się do tych środków ochrony, to człowiek musiałby wyglądać jak kosmonauta z taką machą grubą, szklaną na twarzy, w rękawicach i tak, więc zupełnie nieżyciowe porady. No ale jakoś może mi się udało, bo może nie ta pora jest jeszcze, nie ten czas. Ale niemniej brałem to pod uwagę i nigdy nie byłem niefrasobliwy w tym sensie, żeby mówić, że a to tak, tak tylko gadają, a to nie szkodzi. Mi się wydaje, że ten umiar wszędzie jest ważny, że jeżeli boimy się tego promieniowania, to przede wszystkim powinniśmy baczną uwagę zwrócić na telefony komórkowe, których używamy, że jeśli już lubimy sobie długo i namiętnie rozmawiać, to kupmy słuchawki i nie ten Bluetooth tak zwany, który znowu falami radiowymi się posiłkuje, tylko te zwykłe słuchawki
przewodowe.
Przewodowe na sznurku. Jest to pewna niewygoda, ale można telefon wrzucić gdzieś tam, nie wiem, w teczkę stojącą obok, byle jak najdalej od siebie i sobie rozmawiać. Takie zupełnie bezpieczne położenie tego telefonu to jest metr od człowieka, który rozmawia. Z takiej odległością sobie tam może leżeć i czy to jest zachowane? No jeśli spojrzeć na to, co się dzieje nieraz w autobusach, tramwajach czy pociągach, że wszyscy wsiadają i wszyscy zaczynają w tym momencie rozmawiać, to tam się tworzy taki tygiel elektromagnetyczny. Rzeczywiście nie jest ważne wtedy, czy rozmawiasz, czy nie rozmawiasz. Ważne, że inni rozmawiają. Ja mam takie na czole wrażenie suchej skóry, jeżeli pojawia się promieniowanie elektromagnetyczne z tego przedziału mikrofal od 300 MHz wyżej do 300 tysięcy MHz, bo to jest tam potem wchodzi się w światło widzialne i to też jest fala elektromagnetyczna. Jedni twierdzą, że to ma charakter korpuskularny, czyli fotonów, cząstek lecących, uderzających, inni twierdzą, że to jest fala, ale ono akurat światło spełnia wymogi i jednego, i drugiego zjawiska metody przesyłu. Ale wracając do mikrofal, to czuję to po prostu.
Pan fizycznie odbiera to.
Tak? Czuję to na twarzy i robi mi się taka jakaś dziwna suchość, jakby mi ktoś piaskiem posypał cerę. Aha, jest promieniowanie. No, oczywiście przebywałem w polach o natężeniu, bo u nas jest dopuszczalne 0,1 wata na metr kwadrat. To znaczy, mówiąc językiem ludzkim, że jeżeli byśmy wzięli taką latareczkę, która ma tam żarówkę 3 V 0,2 A, czyli to jest 0,6 W. I taką latareczką oświetlali powierzchnię 6 metrów kwadratowych, to takie jest dopuszczalne promieniowanie tego, że te 0,6 W na 6 metrów kwadratowych, czyli 0,1 na metr kwadrat. Oczywiście ten telefon, jeżeli ten wzór weźmiemy, jak to się tworzy, że to jest po prostu moc promieniowana odniesiona do powierzchni kuli, bo fala rozchodzi się kuliście, więc jeżeli odniesiemy to, to tam jest R kwadrat, czyli z kwadratem odległości to bardzo maleje. Tak? Więc jeżeli przykładamy telefon do ucha, mocno przyciskamy, bo źle słychać, no to sobie tam robimy gagę niewątpliwie, jeszcze jeżeli jest z tym zasięgiem krucho, bo stacja jest daleko, to ta komórka musi do niej krzyczeć, musi nadawać pełną mocą. i ta moc jest no, nawet stukrotnie większa niż wtedy, kiedy wieża jest pod nosem, blisko. To promieniowanie, to nie jest najgorsze promieniowanie, jakie nas spotyka, to z komórek. No jest znacznie gorsze, bo są sieci elektromagnetyczne, te energetyczne, gdzie jest 400 tysięcy volt i więcej, chociażby słynna historia tej sieci pod Poznaniem w Gądkach, gdzie mieszkańcy protestowali szereg lat, żeby tam jej nie budować. No musi ta sieć być, bo każdy chce mieć prąd w mieszkaniu, ale z drugiej strony, jeżeli ona przebiega nad zabudowanym terenem, no nie chciałbym tam mieszkać, powiem szczerze, mimo że jest powiedziane, że 150 metrów od tego już jest dobrze. Ale no, mamy gospodarstwa nafaszerowane tą elektroniką. Mamy, no ale jeśli mamy kuchenkę mikrofalową, to pamiętajmy, że ona daje dużo więcej w odległości pół metra niż ta komórka, więc niech ona tam stoi w takim miejscu odosobnionym.
Korzystamy z tego. Nie wyobrażamy sobie świata bez urządzeń nowoczesnych elektronicznych, ale po panu widać, że da się żyć. Jeszcze chcę zapytać pana o to, co się dzieje teraz. Co pan robi na emeryturze?
Chętnie lubię zbieranie grzybów. Mniej może ich spożywanie, ale no, samo to przebywanie na terenie lasów to jest wielka przyjemność. I zastanawiałem się nad fenomenem poruszania się po lesie, bo taki podobno dobry grzybiarz to się orientuje zawsze po słońcu, patrzy na słońce i mimo, że wykona 30 kółek, to bezbłędnie trafia na miejsce. Ja natomiast trafiam na miejsce intuicyjnie. Nie wiem, na czym to polega. I nieraz jak z żoną jesteśmy na grzybach, to bardzo nasze zdania się różnią, bo ona proponuje, żeby iść 180 stopni innym kierunku, niż mi się wydaje, że trzeba iść. No i nieraz sięgamy do opinii jakiegoś napotkanego człowieka, szukamy tego rozjemcy, ale jest to na pewno temat wart takiego rozpropagowania, że dobrze jest ze sobą jednak jakiś tam element typu kompasu czy czegoś nosić, żeby mieć ten punkt odniesienia konkretnie, że to tam jednak trzeba iść, bo to się zwykle chodzi, goni za grzybkami, a potem dokąd wyjść?
Można się zgubić, to
można, prawda. Można się zgubić, więc to jest jedno z takich moich zajęć. Lubię jeździć, przemieszczać się, bo jest to czas, kiedy można się zastanowić na spokojnie nad wszystkim. Nie ma nic innego do roboty, tylko ta droga. Jeżeli na niej nic się nie dzieje, to można sobie myśleć o różnych doczesnych i nie tylko sprawach jadąc. Ja mam takie zainteresowania wszechstronne. Byłem elektronikiem, tak powiem, że tylko to i nic więcej. Lubiłem majsterkować stolarkę, murarkę, różne rzeczy.
Także nie nudzi się pan na emeryturze?
Nie, no.
Talenty, które otrzymujemy, trzeba spożytkować. Pan je spożytkował w najlepszy dla siebie sposób.
Starałem się wystartować kiedyś w wyborach na posła. Wszyscy mnie tam popierali w okolicy Śródmieścia. Tak, będziemy na pana głosowali i tak dalej. I potem pytam, w tej szkole Wasnyka był jeden z tych ludzi w komisji moim kolegą. Pytam, Andrzej, ile tam głosów otrzymałem? On mówi, no nie chcę ci, wiesz, mówić. Otrzymałeś jeden, mój.
Dobrze. Każdy ma swoje miejsce w życiu. I teraz, panie damy, ważne, żeby je
tak,
znaleźć.
Tak, właśnie to usłyszałem, bo tych wszystkich, którzy mnie tak pompowali, przychodzili i mówili, będziemy na pana głosowali i tak dalej. Mówi, no głosowali, przychodzi tam do mnie. Mówię do jednego, mówię, słuchaj, przestań. Powiedz, dlaczego nie głosowałeś? A nie przegłosowaliśmy. A on mi powiedział wtedy właśnie taką rzecz, która mnie ustawiła. Mówi, bo ty masz tu siedzieć i telewizory naprawiać. Ty nam po to tu jesteś potrzebny, a nie tam gdzieś na tych posłów iść. Kto nam tu będzie robił? Ty masz to robić. To już naprawdę puenta, że trzeba ten swój talent wykorzystać do końca.
I tym optymistycznym akcentem jesteśmy przed wyborami. Każdy niech sobie rozważy w swoim sercu, jak należy zadecydować w tej sytuacji. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Jest pan pełen sił, pełen energii, wszechstronne zainteresowania. Wiele ciekawych historii przed panem. Życzę zdrowia i pogody ducha i tej intuicji, jak pan powiedział, ale to chyba nie tylko intuicja. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia.